Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież przyjął dymisję kolejnego skompromitowanego biskupa.
Wytaczanie Stolicy Apostolskiej procesu o nadużycia seksualne nie ma podstaw, uważa jej adwokat w USA.
W Krakowie odbył się pogrzeb prezesa IPN-u Janusza Kurtyki.
23 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną przez ordynariusza Brugi w Belgii biskupa Rochera Józefa van Geleve. 73-letni hierarcha przyznał się oficjalnie, że jako ksiądz, a następnie jako biskup molestował seksualnie młodego człowieka ze swego otoczenia. Dodał, że ofiara tych zachowań wciąż jest naznaczona tym traumatycznym wydarzeniem, mimo wielokrotnych przeprosin z jego strony. Medialna burza, jaka rozpętała się wokół tego rodzaju nadużyć w kościele, jeszcze pogorszyła sprawę. W tej sytuacji biskup van Geleve uznał kontynuowanie swojej posługi za niemożliwe i złożył rezygnację, która została natychmiast przyjęta.
Jak zaznaczył przewodniczący belgijskiego episkopatu, dymisja ta była niezbędna ze względu na szacunek dla ofiary i dla prawdy. Decyzja ta dowodzi, że Kościół pragnie pełnej przejrzystości w tej dziedzinie, zamykając jednocześnie ten rozdział historii, w którym preferowano milczenie i skrywanie, oświadczył arcybiskup André Joseph Léonard.
W Berlinie rozpoczęły się dziś obrady tzw. okrągłego stołu poświęcone problemowi molestowania dzieci. W pierwszym posiedzeniu zorganizowanym przez niemieckie Ministerstwa Rodziny, Oświaty i Sprawiedliwości wzięło udział 61 osób, w tym przedstawiciele katolickiego episkopatu, kościołów ewangelickich, lekarzy, oświaty, adwokatów i wszystkich niemieckich klubów parlamentarnych.
Wyniki obrad okrągłego stołu mają zostać przedstawione pod koniec roku. Według gospodarzy, czyli Ministerstwa Rodziny, prace odbywać się będą w dwóch grupach roboczych. Jedna zajmie się sprawami prewencji i informacji dotyczących pedofilii, druga sprawami prawnymi. Tu głównie chodzi o zmianę kodeksu karnego i momentu przedawnienia karalności. Pełnomocnik rządu do spraw molestowań Christine Bergman, która bierze udział w obradach, zażądała utworzenia specjalnego funduszu dla poszkodowanych. Takiego kroku ze strony Kościoła katolickiego nie wykluczył hamburski biskup pomocniczy Hans-Jochen Jaschke. Kościół musi się zastanowić nad funduszem, który będzie szybką i nieskomplikowaną pomocą dla ofiar, powiedział biskup Hamburga w telewizji CTF i zaznaczył jednocześnie, że to właśnie Kościół katolicki pierwszy wystąpił z inicjatywą wyjaśnienia przypadków molestowania. 20 stycznia rektor jezuickiego gimnazjum w Berlinie, ojciec Klaus Mertes, napisał list do 500 byłych uczniów z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu przestępstw. Od tego momentu media donosiły o licznych przypadkach molestowania z przeszłości w szkołach i internatach zarówno kościelnych, jak i świeckich. Przed rozpoczęciem obrad okrągłego stołu ojciec Mertes powiedział, że ma nadzieję na współpracę wszystkich grup społecznych, przedstawicieli kościołów, klasztorów, państwowych szkół i internatów. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Ofiary nadużyć seksualnych wytoczyły szereg słusznych spraw sądowych, przyznaje adwokat Stolicy Apostolskiej w USA Jeffrey Lena. Uważa on, że tym, którzy jako nieletni zostali przed laty wykorzystani seksualnie przez księdza Lorenza Murphy'ego, należy się przede wszystkim zrozumienie, poparcie i współczucie. Nieżyjący już kapłan naruszył zarówno prawo, jak też pokładane w nim jako duchownym zaufanie. Jednak sprawa, którą wytacza tym razem w imieniu jednej z jego ofiar adwokat Jeff Anderson, znany zresztą z wielu takich procesów i nawiasem mówiąc nieźle na nich zarabiający, jest całkowicie niesłuszna i bezpodstawna. Adwokat Lena odniósł się do imiennego oskarżenia samego papieża oraz kardynałów Sodano i Bertone o krycie księży pedofilów. Mieliby oni rzekomo stać na szczycie piramidy, która nakazywała trzymanie takich faktów w tajemnicy.
Jeffrey Lena podkreśla, że ta nowa skarga sądowa jest próbą użycia tragicznych faktów do podjęcia szerszego ataku, przy czym Kościół przedstawia się jako ogólnoświatowe, dochodowe przedsiębiorstwo. Wysuwając ją, po większej części odgrzewa się stare teorie, dawno już odrzucone przez sądy USA. O haniebnych czynach księdza Murphy'ego Kuria Rzymska dowiedziała się dziesiątki lat po ich popełnieniu i nie ponosi żadnej winy za cierpienia ofiar. Sprawa jest więc najnowszą próbą użycia przez pewnych amerykańskich prawników procesu sądowego do nagłaśniania się w mediach, uważa adwokat Stolicy Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
Projekt zasadzenia watykańskiego lasu klimatycznego nad rzeką Cisą na Węgrzech nadal nie jest realizowany, mimo iż wkrótce miną 3 lata od podpisania ze Stolicą Apostolską porozumienia w tej sprawie. Amerykańska firma Planktos i jej węgierska gałąź Klimafa miały w imieniu Watykanu obsadzić kilkaset hektarów dębami, wierzbami, topolami i dzikimi drzewami owocowymi. Chodziło łącznie o blisko 130 tysięcy sadzonek. Dawałoby to całkowite zrównoważenie ilości dwutlenku emitowanej przez państwo watykańskie. Watykan stałby się w ten sposób pierwszym państwem świata z neutralną emisją gazów cieplarnianych.
Jak dotychczas ani jedno drzewo nie zostało zasadzone, mimo wielokrotnego upominania się przez Stolicę Apostolską, oświadczył wicedyrektor Watykańskiego Biura Prasowego. Ojciec Ciro Benedettini powiadomił, że rozważa się możliwość wystąpienia na drogę sądową wobec firmy Klimafa ze względu na narażanie na szwank dobrego imienia i reputacji Stolicy Apostolskiej. Wyraźnie zostały one wykorzystane w celach reklamowych, bez dotrzymania złożonych obietnic.
Światowe Dni Młodzieży są darem dla całego Kościoła, a szczególnie dla wspólnot lokalnych, stwierdził kardynał Stanisław Ryłko. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich zarysował historię Dni Młodzieży podczas sesji plenarnej Episkopatu Hiszpanii. Spotkanie to stanowiło kolejny etap przygotowań do przyszłorocznego wydarzenia w Madrycie.
W dzisiejszej młodzieży tkwi ogromny potencjał dobra, głębokie pragnienie wartości i wysokich ideałów, podkreślił kardynał Ryłko. Przypomniał, że Kościół zawsze stawia na młodych, czego przykładem są Światowe Dni Młodzieży. Zostały ustanowione w 1985 roku, pomimo że ówczesne badania i sondaże socjologiczne przedstawiały młodzież w ciemnych kolorach. Komentując spotkania młodzieży w kolonii w Sydney z Benedyktem XVI, kardynał Ryłko podkreślił, że każdy papież wyciska na nich swoje własne piętno. Tylko od Boga pochodzi prawdziwa rewolucja, zdecydowana zmiana. Papież chce powierzyć młodzieży wymagające zadanie, aby byli bohaterami Bożej rewolucji, której świat pilnie potrzebuje. Światowe Dni Młodzieży mogą stać się jej zapłonem, podkreślił kardynał Stanisław Ryłko. Z kolei biskup Cezar Franco, główny koordynator przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie, zaapelował do biskupów, aby zachęcali młodzież do udziału w tym wielkim wydarzeniu oraz do hojności na rzecz Funduszu Solidarności, aby pomóc młodzieży z krajów biednych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
O respektowanie zasad, na których opiera się pokojowe istnienie państwa, zaapelował do wszystkich żywotnych sił politycznych Libanu kardynał Nasrallah Piersfer. Maronicki patriarcha wskazał, że dotyczy to wszystkich bez wyjątku, a więc również bojowników Hezbollahu, czyli Partii Boga. O wyzwaniach stojących przed całym regionem kardynał Sfer mówił podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się przed jego podróżą do Watykanu, gdzie hierarcha będzie uczestniczył w spotkaniu przygotowującym synod biskupów dla Bliskiego Wschodu.
Kardynał Sfer poparł wniesiony pod obrady Libańskiej Izby Deputowanych projekt ustawy znoszącej przypisanie określonych stanowisk w państwie ludziom z konkretnego wyznania. I tak, w myśl obowiązującego obecnie w Libanie prawa, prezydent kraju musi być chrześcijaninem, a szefowie rządu i parlamentu muzułmanami, odpowiednio jeden sunnitą, a drugi szyitą. Tocząca się obecnie ogólnonarodowa debata, w którą włączył się również Kościół Maronicki, dąży do zniesienia wszelkich odniesień wyznaniowych w życiu publicznym i politycznym Libanu.
Wezwaniem do pokoju w strefach konfliktów zbrojnych zakończyły się obrady Azjatyckiej Konferencji Chrześcijańskiej w Kuala Lumpur. Uczestnicy zaapelowali m.in. do władz obu państw koreańskich o podpisanie traktatów pokojowych w 60. rocznicę wojny na Półwyspie, która kosztowała życie 2,5 miliona ludzi. Koreańskie władze północy powinny bardziej zwalczać głód i wszechobecną nędzę wśród cierpiących obywateli, niż rywalizować militarnie i przygotowywać nową wojnę. Wsparciem dla Korei Północnej może być ekumeniczna pomoc humanitarna, do której wezwane zostały azjatyckie kościoły. Obawy uczestników forum budzi też napięcie między Indiami i Pakistanem.
Wśród nowych członków Azjatyckiej Konferencji Chrześcijańskiej powitano reprezentantów Iranu i Butanu. Warto odnotować też fakt, że na nową sekretarz Azjatyckiego Forum wybrano po raz pierwszy kobietę. Henriette Tabita Hutabarat pochodzi z indonezyjskiej wyspy Celebes i jest córką pastora. Dotychczas odpowiadała ona w Światowej Radzie Kościołów za współpracę ze Stolicą Apostolską. Wybór kobiety na reprezentantkę chrześcijan Azji uznano za kamień milowy dla ruchu ekumenicznego na tym kontynencie.
Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne rozpoczęło się na Jasnej Górze. Dwudniowe spotkanie wpisuje się w obchody stulecia rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej koronami świętego Piusa X. Odbywa się ono pod hasłem „Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości”.
Głównym celem sympozjum jest pogłębiona refleksja nad polską maryjnością i modlitwa o królowanie Maryi w naszych sercach. Przedstawiciele różnych ośrodków naukowych w kraju wygłoszą 17 referatów, wszystkie skupione wokół królewskości Maryi. Mowa będzie m.in. o królewskich atrybutach wizerunku jasnogórskiej Bogurodzicy, o przedstawieniach królowej korony w literaturze pięknej, uniwersalnych treściach tytułu Maryi Królowej czy Królowej Polski we współczesnym etosie narodu.
Niektórzy proponują nam mówić, zostawmy narodowe odniesienie, patriotyzm, trzeba patrzeć uniwersalnie. To jest wielkie uproszczenie propagandowe. Nasze myślenie i spojrzenie całościowe pokazuje, że ta maryjność się zrodziła i równocześnie przeniknęła naszą polską rzeczywistość. Ona ciągle jest tą, która nas mobilizowała i nie pozwalała nam poddać się jakiemuś pesymizmowi.
Ojciec profesor Zachariasz Jabłoński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dodał, że królewskość jasnogórskiej Maryi ma wymiar eklezjalny, o czym przypomniał Jan Paweł II, nazywając Maryję jasnogórską matką Kościoła. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe profesora Janusza Kurtyki, który 10 kwietnia zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Mszy świętej w intencji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przewodniczył metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.
Świętej pamięci profesor Kurtyka służył prawdzie, a ta służba z wielu powodów nie była łatwa. Prawdę o Katyniu przypieczętował swoim życiem. Wielokrotnie spotykaliśmy się i wówczas mogłem się przekonać o jego ogromnej trosce o Instytut Pamięci Narodowej. O to, by wiernie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mu zadania. Dziś ofiarą mszy świętej pragnę mu podziękować za zaufanie, które mnie darzył.
Pośmiertnie profesor Janusz Kurtyka został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Został pochowany w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego w Krakowie. W Łodzi pożegnano zwierzchnika diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego biskupa Mieczysława Cieślara. 18 kwietnia zginął on w wypadku samochodowym. Miał 60 lat. W uroczystościach wziął udział arcybiskup Władysław Ziółek. Metropolita łódzki podkreślił, że biskup Cieślar był przykładem ewangelicznego sługi czuwającego, sługi zapracowanego i zatroskanego. W swoim sposobie bycia ujmował swoją wielką kulturą, która bez wątpienia miała swoje źródło w umiłowaniu Słowa Bożego, powiedział arcybiskup Ziółek. Uroczystościom żałobnym w intencji biskupa Mieczysława Cieślara przewodniczył w kościele świętego Mateusza biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.